Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jan Chrzciciel tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien się schylić i rozwiązać rzemyków jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Dzisiejsze święto, dzisiejsza Ewangelia zapraszają nas nad Jordan, abyśmy stali się świadkami takiego pierwszego publicznego aktu działania Jezusa już jako dorosłego mężczyzny. Wiemy, tak jak wiedzieli zebrani nad rzeką Jordan, że od jakiegoś czasu prorok Jan Chrzciciel głosi tam swoją naukę, zaprasza ludzi do tego, aby przyjmowali chrzest i aby przemieniali swoje życie. I dzisiaj staje wśród tych ludzi sam Jezus Chrystus. Ten, o którym Jan mówi, że jest mocniejszy od Niego i który będzie chrzcił Duchem Świętym. Ale w tym konkretnym momencie on jeszcze nie objawia sam pełni swojej mocy. Staje wraz z innymi, podchodzi do Jana. Jan udziela mu chrztu, tak jak udzielał go wszystkim przed nim. I zaczynają się dziać rzeczy. Otwiera się niebo. Objawia się Duch Święty pod postacią gołębicy. Odzywa się głos Boga. Znak, że ten, który stoi w wodach Jordanu, nie jest zwykłym człowiekiem. Kiedy myślimy o chrzcie, czy to będzie chrzest janowy, czy chrzest sakramentalny, zawsze będzie kojarzył nam się z wodą. Bo tak jak Jan chrzcił wodą, tak dzisiaj też woda jest używana w sakramencie chrztu. Ale kiedy spoglądamy na wodę jako pewien znak i symbol, to zobaczymy, że w Biblii jest ona obecna w różnych momentach, w różnych sytuacjach i też różne rzeczy, różne sprawy próbuje nam się poprzez symbol wody wyjaśnić. Woda tak naprawdę w Biblii jest obecna od samego początku, bo już w opisie stworzenia usłyszymy o tym, jak Bóg rozdziela wody wysokie od tych wód na ziemi. Zobaczymy, że wody zarują się życiem, rybami i innego typu życiem, o którym może konkretnie nie jest powiedziane, ale które gdzieś tam znamy. Zobaczymy, że ta woda będzie też źródłem życia w ogrodzie rajskim. I ten symbol wody jako źródła i potęgi życia tam, w tamtej kulturze jest bardzo mocny. Być może nawet mocniejszy niż nam by się wydawało. Pamiętajcie, że Biblia powstaje w okolicach raczej pustynnych. Tam dla tych ludzi każda kropla wody jest bezcennym darem łaski. Dlatego rzeka, deszcz zawsze będzie symbolem niosącym czegoś, co niesie życie, co niesie łaskę, co niesie błogosławieństwo. W Bez wody nie da się żyć, a w krajach pustynnych naprawdę jest to niesamowicie ważna, istotna część życia. Zdobywanie, przechowywanie, poszukiwanie wody. I dlatego tak łatwo w tych biblijnych obrazach zobaczyć tę właśnie symbolikę wody. Wody, która jest źródłem życia i błogosławieństwa, jest błogosławieństwem samego Boga. Ale na kartach tej samej Biblii znajdziemy też takie sceny, w których woda w postaci wyzbranej fali, potężnego strumienia potrafi być źródłem jakiejś kary albo zniszczenia. Mówi się o falach, kiedy mówi się o przychodzącej armii, która zalewa jakiś kraj, zajmuje go, podbija. Mowa też jest o tym wtedy, kiedy czytamy opis potopu. Wiemy, że wody potopu spadają na ziemię, która jest dotknięta ludzkim grzechem, która dotknięta jest, zniszczona nieomal tym złem, które zrodziło się w sercu człowieka. I widzimy, jak Pan Bóg pozwala, aby wody się otwarły, aby one zalały ziemię, aby nastąpiło właśnie zniszczenie tego, co złe, ale zarazem, aby przyniosły one odnowienie. Widzimy też ten moment w Starym Testamencie, kiedy Pan Bóg otwiera przed Izraelitami wody Morza Czerwonego, pozwala ludowi wybranemu przejść, a potem zalewa armię Faraona, oddziela Morzem Czerwonym tych, którzy są przez Boga wybrani, od tych, którzy mają pozostać na drugim brzegu i nie mają mieć przystępu do narodu wybranego. I w tych obrazach też zobaczymy, że nigdy woda nie występuje jako żywioł nieopanowany, jako żywioł nieogarnięty. Zawsze jest to jakieś narzędzie dosyć precyzyjne, bo zniszczeniu podlega to, co ma być zniszczone, ale zawsze ocaleje to, co dobre. Ocaleje Noe, ocaleją Izraelici. I w tym momencie może też być to traktowane jako pewnego rodzaju zapowiedź sądu ostatecznego, gdzie będzie podzielone to, co dobre, od tego, co złe. Oddzieli Pan Bóg, jak to mówi w jednej z ewangelicznych przypowieści, owce od kozłów. Tak jak oddzielił Izraelitów od wojsk Faraona. Dalej, kiedy spoglądamy na symbol wody, to bardzo często też będzie przywoływana w kontekście oczyszczania. I to jest taki dosyć naturalny symbol, bo przecież woda kojarzy nam się w bardzo naturalny sposób z myciem, z oczyszczaniem. Fakt, dzisiaj będziemy stosowali jeszcze bonusowo detergenty, ale generalnie sama w sobie woda ma tą właściwość, że spłukuje brud, spłukuje to, co nieczyste i pozostawia na nowo oczyszczoną jakąś powierzchnię. I to jest niesamowicie ważny symbol, bo on odnosi się już tutaj do działalności Jana Chrzciciela. Kiedy Jan przyzywa ludzi do chrztu, mówi o chrzcie oczyszczenia, o chrzcie pokuty, o chrzcie, który ma przemienić ludzkie serce. Tutaj już ten symbol zewnętrznego obmycia dotyka rzeczywistości wewnętrznej. Tu nie chodzi tylko o to, żeby zanurzyć się w wodzie. Chodzi o to, aby ten znak zanurzenia stał się źródłem oczyszczenia serca, odrzucenia tego, co złe, co grzeszne. W dalszym, później biblijnym opisie zobaczymy, że coraz częściej woda będzie nam ukazywana jako symbol działania Ducha Świętego. Zresztą, kiedy teologia mówi o Duchu Świętym, bardzo często mówi, że to jest ten, który uświęca, ten, który ożywia, jest źródłem Bożej łaski. On jest mocą ożywiającą Boga Stworzyciela. On jest tym, który daje życie, nowe życie w Duchu Świętym, nowe życie, życie łaski, życie dziecka Bożego. Stąd woda także w odniesieniu do Niego staje się symbolem. Ale święty Jan wcale nierzadko będzie mówił też o wodzie, która symbolizuje naukę Chrystusa, bo ten, który przyjmuje tę naukę, przyjmuje słowa życia. I to też jest ważne, żebyśmy gdzieś tak postrzegali Ewangelię, która jest nam głoszona, Słowo Boże, które odczytujemy, jako właśnie źródło życia, wodę, która może odnowić, odświeżyć, ożywić moje życie duchowe. I w ten oto sposób dochodzimy do wody chrzcielnej. Wody, która przynosi człowiekowi nowe życie, oczyszczenie z grzechu pierworodnego, wody, która włącza go w życie dziecka Bożego. I to jest tak na dobrą sprawę pełnia symboliki wody. W niej, w tej wodzie chrzcielnej, zawiera się to wszystko, co do tej pory było powiedziane. Oczyszczenie, życie, odnowienie, oddzielenie tego, co nie jest Boże, od tego, co jest Boże. Można by jeszcze było przywołać w kontekście chrztu w Jordanie starotestamentalną przypowieść z czasów proroka Elizeusza, która też w jakiś sposób pokazuje Jordan jako źródło oczyszczenia, o kiedy to przybywa do Elizeusza Naaman, trędowaty urzędnik królewski, który szukał proroka ratunku i właściwie dostaje tylko jedną radę: idź, obmyj się 7 razy w rzece Jordan. Ale wychodzi stamtąd oczyszczony. Chrzest, który my przyjmujemy, chrzest sakramentalny, jest czymś o wiele większym niż chrzest janowy. Jest właśnie tym chrztem z Ducha Świętego, o którym Jan dzisiaj wspomina. Nie tylko obmywa z grzechów. Tak naprawdę chrzest zanurza nas w tajemnicy Chrystusa. Swoje źródło czerpie przede wszystkim we krwi, którą Chrystus przelewa na krzyżu, i z tej krwi, która jest źródłem życia, źródłem łaski, zradza we mnie, zradza w Tobie nowe życie z Ducha Świętego. Chrzest, który przynosi mi życie sakramentalne, życie Boże, jest niesamowitą łaską. Jest zjednoczeniem mnie z tajemnicą Chrystusa. I święty Jan na przykład, święty Paweł w swoich listach to bardzo mocno podkreśla, kiedy mówi, że przez chrzest zanurzamy się w śmierć Chrystusa, ale także poprzez ten sam chrzest razem z Chrystusem zmartwychwstajemy do nowego życia. To jest tajemnica, której być może nie pojmujemy w pełni, ale która dokonuje się w naszym życiu. I teraz chciałbym przejść do tego, co być może gdzieś nie jest zauważane przez nas na co dzień, ale jeszcze parę słów chciałbym poświęcić jednemu z sakramentaliów Kościoła, konkretnie sakramentalium, jakim jest woda święcona. To jest szczególny też znak łaski, który jest bardzo mocno związany z sakramentem chrztu. Woda święcona, ta, którą mamy przy wejściu do kościoła, ta, która tutaj jest w tym zbiorniku kamionkowym, ta, którą byliśmy pokropieni w ramach aktu pokutnego, wyraża, przypomina, odnosi nas do tego, co się wydarzyło z nami na Chrzcie Świętym. Zobaczcie, w czasie dzisiejszej liturgii ona zastąpiła akt pokutny. Nie było spowiadam się Bogu Wszechmogącemu już. Było pokropienie wodą na pamiątkę naszego chrztu, ale i dlatego, że tak jak to głosi modlitwa pobłogosławienia tej wody, ona przynosi oczyszczenie duszy. Woda święcona jest traktowana jako właśnie ta część, to sakramentalium, które może oczyszczać mnie z grzechów lekkich. Staje się dla mnie źródłem łaski, zadatkiem życia wiecznego. Jeśli korzystam z niej z wiarą, to także może odnowić we mnie łaskę sakramentu Chrztu Świętego. Powinienem wręcz, kiedy korzystam z wody święconej, odnosić się do chrztu, do tej tajemnicy, w której Chrystus dał mi nowe życie. Jeżeli słuchaliście się w tą modlitwę błogosławieństwa wody, to usłyszeliście, że ona także jest przyzywana wtedy jako obrona przed złem duchowym, ale i przed chorobą, przed jakimś złem cielesnym, które nas może doświadczyć. No i przede wszystkim pomaga w osiągnięciu zbawienia, bo każdy znak łaski, każdy sakramentalium przyjmowany przez nas z wiarą prowadzi nas w ostateczności do Pana Boga i taki jest jego sens. Ja dzisiaj chciałbym Wam może, nie wiem, zachęcić Was, może to jest najlepsze słowo, do tego, żebyśmy może przyjrzeli się tym naszym drzwiom domu, czy tam znalazło się miejsce na tą kropielnicę, czy ona tam wisi tylko jako ozdoba, czy może rzeczywiście tej wody święconej gdzieś nam nie brakuje. Jest czymś pięknym, kiedy człowiek, opuszczając swój dom, czyni ten znak krzyża na sobie, prosząc o Boże błogosławieństwo na drogę, na te rzeczy, które ma ze sobą robić, na swoje obowiązki, do których się wybiera. Jest czymś pięknym, jeśli z wiarą czyniąc ten znak krzyża odnosi się do tajemnicy chrztu i poprzez ten znak powierza się Panu Bogu. Jest czymś pięknym, kiedy ta woda służy, tak jak teraz w czasie kolędy, do pobłogosławienia naszych domów. Jest takim widocznym znakiem tego, że przyjmujemy Bożą łaskę i Boga z tym, ze Jego błogosławieństwem. Ale też warto mieć świadomość i przestrzegać się przed tym, by nie traktować jej jako, nie wiem, jakiś eliksir magiczny, który sam z siebie coś czyni. Same z siebie działają sakramenty. Sakramentalia, tak jak woda święcona, przede wszystkim mają pobudzać naszą wiarę, mają w pewien sposób zachęcać nas do wysiłku podjęcia współdziałania z łaską. Za tym korzystanie z wody święconej powinna pójść moja modlitwa, mój akt wiary, moja prośba skierowana do Pana Boga o Jego błogosławieństwo. Ten znak pokropienia ma wyrażać pewną tajemnicę, a nie ją zastępować. To, że korzystamy z wody święconej w akcie pokutnym na początku mszy świętej, nie zastąpi nam sakramentu pokuty, bo nie takie jest jej znaczenie i nie takie jest jej zadanie. Ona oczywiście, tak jak to jest w tej modlitwie ujęte, oczyszcza nas z grzechu powszedniego, ale nie może zastąpić łaski, którą niesie z sobą sakrament, który oczyszcza z grzechu ciężkiego. Niemniej myślę, że dzisiaj bardzo potrzebujemy tych znaków łaski, z których moglibyśmy skorzystać i być może powinniśmy wrócić do tego, co kiedyś było zwyczajne i codzienne. Ja Was zachęcam, żebyście sięgali po wodę święconą, która jest w tym zbiorniku. On stoi zazwyczaj tam we wnęce, w kaplicy świętego Józefa. Żebyście zabierali ją do Waszych domów i żebyście z wiarą, przypominając sobie swój własny chrzest, znaczyli siebie znakiem krzyża przy użyciu tej wody, abyście prosili Pana Boga o Jego łaskę, abyście zapraszali Go do swojego życia.